Razem czy osobno?
Razem czy osobno? Co miesięczna debata w studiu Radia Lublin. Debata związkowców i pracodawców o wydarzeniach na rynku pracy i tych wszystkich, które rzutują na jego funkcjonowanie, otoczce, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, otulinie. Dzisiaj naszymi gośćmi w studiu są w kolejności alfabetycznej dr Marek Chmielewski, Zarząd Regionu Solidarności. Witam.
Dzień dobry Państwu. Szczególnie serdecznie witam pracowników socjalnych, którzy świeżo obchodzili 21 Dzień Pracownika Socjalnego, więc może jeszcze kończą to święto.
Sądzi Pan, że jeszcze balują? To niewłaściwe określenie. Świętują. Świętują. Może i tak, mają ku temu prawo. Mirosław Górczyński, Forum Związków Zawodowych, witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zbigniew Michalak, Lubelskie Forum Pracodawców.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Cezary Sawulski, reprezentujący dzisiaj pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan.
Dzień dobry, witam Państwa.
I w tej też kolejności rozpoczniemy naszą dzisiejszą dyskusję. Ja się nie przedstawiłem, Jacek Beniaszkiewicz. Naszych gości powitałem w imieniu naszych słuchaczy i będę miał przyjemność moderować to, co będzie działo się w studiu. Zaczniemy od tematu, który częściowo właściwie, jak to się mówi, spadł z agendy, ponieważ został wycofany projekt zniesienia progu 30-krotności składek na ZUS. Coś przeciwko czemu, co było dla niektórych zaskakujące, protestowali zarówno pracodawcy, jak i protestowali przedstawiciele Solidarności.
Tak, no nie tylko Solidarności, wydaje mi się, że wszystkich stron Rady Dialogu Społecznego. Temat w agendzie co najmniej od 2 lat i co najmniej od 2 lat bardzo zbliżone, wręcz wspólne stanowisko. O dziwo, nie dziwcie się Państwo temu, związkowców w Radzie Dialogu oraz związków pracodawców. Uważamy to za nie do końca przemyślany. Nadal czy on schodzi z agendy? Obawiam się, natomiast więcej dyskusji na ten temat i więcej uznania, że istotne społeczne strony coś uzgodniły, niechże to władza uszanuje.
Tutaj może dopowiem jeszcze, ponieważ nie wszyscy słuchacze być może orientują się, w czym rzecz, że chodziło o to, iż obecnie po przekazaniu do ZUS-u przez osoby, które rzeczywiście najlepiej zarabiają, 30 składek równych, odprowadzanych w wysokości od średniej krajowej, już kolejne nie są pobierane. Czyli ci, którzy zarabiają dużo, w ten sposób już przerywają swoje wpłaty na ZUS w każdym roku. No a wprowadzenie tego zapisu mogłoby skutkować, że w pewnym momencie, w momencie, kiedy te osoby najlepiej zarabiające osiągną powszechny wiek emerytalny, będą im wypłacane emerytury bardzo wysokie.
Naprawdę no wiele bardzo ubocznych, wysokie. Wiele ubocznych skutków, nawet nieprzewidywany. To tylko jeden efekt, a efekty jeszcze być może, bo to nie jest w sumie obiektywnie zły efekt. Więcej odprowadzasz, więcej otrzymujesz. Natomiast wiele innych nieprzewidywanych, a z doświadczenia innych krajów także ucieczki do innych obszarów podatkowych, niechęć do twórczej pracy, niechęć do zarabiania więcej. Mnóstwo.
Niechęć do zarabiania więcej.
Może ktoś mnie uzupełni.
Myślę. Mirosław Górczyński, proszę.
Komentując pytanie pana redaktora, kiedy mówimy o zniesieniu limitu 30-krotności podstawy składek, no wypada powiedzieć po pierwsze, że tego typu zmiany wymagałyby konsultacji z Radą Dialogu Społecznego.
I to było konsultowane.
No, myślę sobie, że mając na myśli apel strony pracodawców i strony pracowników Rady Dialogu Społecznego wyraźnie jest to podkreślone, że jednak takich konsultacji społecznych na tym forum, które nam się wydaje, że powinno być podstawowym miejscem do rozmowy na ten temat, po prostu nie było. To po pierwsze. Pamiętajmy, że...
Były, ja uzupełnię, bo może mniejsze wiedzę kolega ma na ten temat.
Mam przed sobą apel, panie przewodniczący, apel Rady Dialogu Społecznego. Wydaje mi się, że jest odpowiednikiem, jeżeli mówimy tu o stronie pracodawców i strony pracowniczej, w której są wymienieni wszyscy przedstawiciele reprezentatywni, związki zawodowe i pracodawcy. W związku z tym ja tym posiłkuję się. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mamy system solidarnościowy, jeżeli chodzi o emerytury, no to mamy świadomość, że zniesienie tych limitów może w przyszłości, poza doraźnymi interesami ZUS-u, który rozumiem, że szuka jakby środków finansowych, może skutkować tak naprawdę dość dużym rozwarstwieniem wysokości emerytur wypłacanych w przyszłości. I chyba tak naprawdę nie zależy nam na tym, żeby ten system powodował kominy emerytalne, co społecznie no, nie jest do końca akceptowalne.
Zbigniew Michalak, proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Chciałem tu parę cyfr podać odnośnie tego planu 30-krotności składek emerytalnych. Założenia rządu były takie, że jeżeli się wprowadzi tę ustawę, do budżetu wpłynie dodatkowo około 5,5 miliarda złotych w ciągu 10 lat. Tych osób, które by były objęte tym planem, jest około 350 pracowników. Jestem Przepraszam, 350 tysięcy pracowników, tak. Natomiast jestem po konferencji w Warszawie z ekonomistami, prawnikami. Oczywiście już było przygotowane antidotum na tą ustawę i te szacunki byłyby, oczywiście by się okazały niedoszacowane, dlatego że koncerny zachodnie, które mają u nas przedstawicielstwa i opłacają sowicie menadżerów, już przygotowały umowy, że przykładowo 80% wynagrodzenia pobiera w Irlandii, a 20% u nas, żeby nie wejść w tą ustawę. Natomiast firmy innowacyjne typu IT i tudzież nowe technologie przygotowały dla menadżerów zmianę formy zatrudnienia na własną działalność i umowy menadżerskie. I tak naprawdę z tych planów pewnie by nic nie wyszło i by się okazało, że jak zwykle płatnikiem tych 30-krotności emerytur jest znowu budżet państwa, bo niestety, ale szefowie spółek Skarbu Państwa niestety nie obeszliby tej ustawy i państwo by samo sobie musiało płacić ten podatek.
No, ja myślę, że szefowie wielkich spółek daliby sobie w jakiś sposób też radę. Cezary Sawulski.
Myślę, że cały czas jako społeczeństwo i pracodawcy, i pracownicy za małą wiedzę mamy na temat 30, w tej chwili się mówi 40-krotności być może. Chcielibyśmy konkretne jakieś znać cyfry, ile z tych pieniędzy będzie załatwionych rzeczy w państwie i ewentualnie na przyszłość, jak będą ewoluowały takie projekty, programy. Także rozmawiałem z wieloma pracodawcami i ta wiedza nie jest jeszcze taka transparentna jakaś i myślę, że tutaj jest duże pole dla popisu dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego czy Krajowej Rady i żeby to ogólnie była mądra decyzja na wiele, wiele lat. W tym, że zdajemy sobie sprawę, że żaden z krajów w Europie nie ma idealnego systemu emerytalnego, tak jak też nie ma idealnego systemu ochrony zdrowia.
Tak, do tematu ochrony zdrowia za chwilę przejdziemy, ale jeszcze w tak zwanym międzyczasie chciałbym, skoro już ten wątek został poruszony, poświęcić chwilę emeryturom. Bo tak akurat się składa, że w ostatnim miesiącu pani prezes ZUS-u, pani profesor Uścińska, już dwukrotnie co najmniej na łamach mediów apeluje o to, żeby rozważyć możliwość dłuższej pracy.
Myślę, że monetaryści właśnie chcieli z tej zwiększonej odpłatności powyżej tej 30-krotności dolać trochę do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To chyba takie najprostsza odpowiedź.
Ale argumentem pani profesor Uścińskiej jest przede wszystkim to, że w momencie, kiedy przedłużamy nasz staż pracy powyżej ustawowy powszechny wiek emerytalny, wówczas następuje bardzo szybki i wysoki przyrost naszej emerytury. Każdy rok pracy dłużej daje nam szansę na to, żeby nasze pieniądze były najpierw pomnażane w postaci kapitału waloryzowanego, a później po prostu w postaci wyższej jakby to można określić, pensji od państwa już na emeryturze.
Tak, na pewno po 100 latach życia i może 80 latach pracy myślę, że ta emerytura naprawdę byłaby wielka. To oczywiście ironia, ale czemu? Mądrze by dyskutowane mechanizmy promowania dalszego zatrudnienia zresztą. Z punktu widzenia zdrowia psychicznego, także i fizycznego, tam gdzie można pracować, powinna być możliwość. Natomiast tam, gdzie ktoś nie ma zdrowia, gdzie ktoś postanowił inaczej spędzać swoją starość, swój wiek dojrzały, niechże ma prawo pójść inną drogą. Myśmy jako związki zawodowe, szczególnie Solidarność tutaj, wywalczyli powrót do 60-65 lat. Zresztą zapytajmy ludzi starszych. Statystyki pokazują, że wcale nie mało osiągających wiek emerytalny czy pobierających emeryturę kontynuuje pracę.
Chcę przypomnieć naszym słuchaczom, że w Polsce obowiązuje zasada solidarności społecznej, jeżeli chodzi o kwestie emerytalne. Niektórzy z pracowników byliby zainteresowani to mocno indywidualizacją tych zasad, to znaczy, że środki oszczędzane podczas pracy potem tak naprawdę skutkują określoną wysokością emerytury. I wrócę jak mantra do tego, że tak naprawdę rozmowa na ten temat powinna odbywać się z partnerami społecznymi, a formatem do tego jest Rada Dialogu Społecznego. Skoro pan premier w swoim exposé kolejnym zapowiadał, że będzie mocno zwracał uwagę na dialog społeczny, jako strona związkowa, mam tu na myśli Forum Związków Zawodowych, uważamy, że ten dialog od jakiegoś czasu nie jest tak naprawdę realnie prowadzony. W związku z tym, wierząc coraz mniej w zapowiedzi, że dialog w tym kraju będzie kontynuowany, uważamy, że jest to naprawdę ważny temat Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i rozmowa na ten temat i rozwiązań, jakie w przyszłości będą obowiązywały w tym kraju.
Pan Zbyszek Michalek.
Ja podzielam to zdanie i uważam, że wieku emerytalnego nie należy obniżać. Wszystkie kraje Europy podnoszą. Teraz zastanawiają się nad podniesieniem wieku emerytalnego. W Niemczech do 70 lat, w Szwecji do 75 lat. Wynika to z mniejszego przyrostu naturalnego i z przyszłych naszych składkowiczów, którzy nas będą utrzymywali, jak my będziemy na emeryturze. Także tu nie była to dobra decyzja o obniżeniu wieku emerytalnego, dlatego że...
Przywróceniu?
Tak, o przywróceniu wieku emerytalnego, tylko należy... Teraz tendencja ogólnie światowa jest taka, żeby przedłużyć wiek emerytalny, przedłużyć okres pracy.
Czyli mamy szansę, żeby pracować albo kontynuując po prostu pracę, albo też przejść na emeryturę i podjąć na nowo pracę z tym jednym formalnym dniem przerwy.
Może za wyjątkiem prac fizycznych, to dla zdrowotności szeroko pojętej, im dłuższa praca, tym człowiek bardziej jest zaangażowany w życie społeczne i swoje. I u nas w naszej firmie rekordzistą był lekarz, który pracował w wieku 94 lat i bardzo ciężko było, że tak powiem, przekonać go do już pełnej tej emerytury. I
to nie był chirurg, prawdopodobnie.
Tak, to nie był chirurg. Na pewno nie mówimy tu o lekarzach szpitalnych, ale jakbyśmy w tej chwili zliczyli ze wszystkich przychodni i takich przybytków ambulatoryjnych, ilu emerytów pracuje, to przerazilibyśmy się, jak duża jest to liczba. W zasadzie ci emeryci w medycznym pionie i pielęgniarki, i lekarze ratują, że tak powiem, nas przed luką tą pokoleniową i brakami specjalistów, brakami kadry.
No dobrze, ale z drugiej strony mamy przecież w tej chwili deficyt rąk pracy, bo już...
No to doskonale, że pracujemy. No mamy swoje lata.
Mówiąc o tym, że tak bez stopa bezrobocia to 5%, a nie wykluczone, że będzie jeszcze spadała, chociaż myślę, że nie w takim stopniu jak w poprzednich miesiącach czy latach, to jednak osób, czy wykwalifikowanych, czy niewykwalifikowanych, na rynku pracy będzie brakowało coraz więcej.
Jeżeli można, jeżeli mówimy tutaj o rynku pracy, to musimy mieć świadomość, że dzisiejszy rynek pracy to jest rynek specjalistów. Tak naprawdę nam brakuje, patrząc na oferty pracy, wykwalifikowanych pracowników fizycznych przede wszystkim. Jeżeli myślimy w kategoriach osoby, która jest specjalistą, to mam tu na myśli to, że ten ktoś ma wiedzę, ma umiejętności, które pozwalają mu wykonywać zadania zawodowe z określoną jakością i gwarancją jak gdyby solidności tych zadań. I teraz, czy jest to osoba z wyższym wykształceniem, czy osoba z wykształceniem technicznym, czy jak powiedziałem, wykwalifikowany pracownik, to my cierpimy na deficyt właśnie specjalistów. I tendencje, które będą na rynku pracy, tu świetne opracowanie ostatnio dotyczące pracownika przyszłości i 5 alternatywnych scenariuszy, jak będzie zmieniał się rynek pracy w najbliższej przyszłości, wyraźnie to pokazują. My musimy się z tymi rozwiązaniami, czy z tymi przypuszczeniami, na razie to jest jeszcze futurologia, ale futurologia taka w obszarze 10-15 lat, jak on się będzie kształtował. Musimy też myśleć o pracownikach, o ich kompetencjach, kwalifikacjach, ale też o kwestii emerytalnej tychże ludzi, którzy pracują zawodowo.
Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Zbyt wiele trafia do mnie osób, które mówią, że już mają 60, 58, gdzieś w tych granicach, gdzie ja znajdę pracę, bo tak zwrócę się do kolegi Zbyszka Michalaka. Czy rzeczywiście tak jest, iż na dzisiaj ten wiek, ten PESEL odstrasza od zatrudnienia kogoś w tym wieku?
Moim zdaniem nie odstrasza, dlatego że ludzie po 50 są...
Stykam się z taką, z takimi opiniami.
Wszystko zależy, kto jaki zawód ma, ale ludzie po 50 to z reguły mają ustabilizowaną życie, rodziny mają ustabilizowane. W związku z tym mogą poświęcić się pracy, mają jakieś doświadczenie życiowe. Wszystko zależy, co ci ludzie robili wcześniej. Ale generalnie fachowcy, jeżeli mają konkretne zawody, są bardzo poszukiwani w tym wieku, dlatego że nie mają żadnych obciążeń związanych z utrzymaniem rodziny, z wychowaniem dzieci, co najwyżej wnuki są na etapie zajęć dodatkowych. Także te osoby są poszukiwane. I to jest nieprawda. W tej chwili rynek pracy wchłania wszystkich, nawet mniej wykwalifikowanych.
Więc może to taka pułapka mentalna, być może część ludzi wpada w taką pułapkę mentalną, że kto mnie weźmie, gdy ja mam 62 lata.
I może być inny problem, że te osoby nie każdej pracy są w stanie, mają chęć nie każdą pracę podjąć. To może być ten problem, bo rynek pracy jest bardzo bogaty i bardzo chłonny w tej chwili.
Ale ja właśnie do reprezentantów strony pracodawców bym się chciał zwrócić z pytaniem, na ile w ogóle rzeczywiście te osoby, które w tej chwili już pracują, są skłonne do tego, żeby w firmie pozostać, a panowie jesteście skłonni ich w tej firmie zatrzymać.
No, dobry fachowiec to jest na wagę złota. I wtedy nie patrzymy na jego PESEL, na jego wiek, tylko oby mu zdrowie wystarczyło, niech pracuje dokąd chce. Także to nie ma żadnych tu ograniczeń i od strony pracodawców.
Myślę, że podobnie u mnie lekarze i wiem to od kolegów, wszystkich pracodawców prywatnych placówek emerytowani są bardzo w cenie i, że tak powiem, stwarzamy im jak najlepsze warunki, żeby w jak najdłuższym i najlepszym zdrowiu mogli te pracę wykonywać. Ja muszę powiedzieć, że jestem jedną nogą też w szpitalu państwowym i są remonty wykonywane w trakcie czynności naszych bieżących i dobudowywane struktury do szpitala konkretne i z przyjemnością, nieraz nie będę tu robił reklamy, jaka to firma, ale wyglądam przez okno i widzę, że tam średnia wieku jest 60 pracowników właśnie, od dachu, od różnych tam innych rzeczy, jak porządnie wykonują tą robotę, w jakim porządku są te wszystkie ich narzędzia zostawiane po pracy, także myślę, że ci fachowcy też powinni jak najdłużej pracować, bo jest to dalekie od jakiegoś tam patałaszenia, tylko solidnie kawał dobrej roboty wykonują, nawet lekarzom się od razu chce solidnie operować.
Nie mogę przeboleć i nie wybaczyć i wybaczyć wcześniejszym ekipom rządowym, jak lekko ręką otwierały granice, mówiły jedźcie, szukajcie szczęścia poza, odeszli najbardziej wykształceni, najbardziej operatywni, aktywni, ci najlepsi. czemu to państwo, czemu także kamyczek do pracodawców nie stworzono warunków. Tu wracamy oczywiście do wynagrodzenia minimalnego. No wysokość wynagrodzenia i plus wtedy poziom bezrobocia decydowały w dużym stopniu o tym, dlatego część tych obietnic nawet teraz, dobra droga, ale te 2-3 miliony naszych fachowców pracuje na dochód narodowy innych krajów.
Paradoksalnie być może Brexit spowoduje, że część przynajmniej z tych osób wróci do Polski, tu podejmie pracę, czy założy jakieś własne biznesy, działalność gospodarczą, chociaż z tego, co widać w statystykach, to wiele z tych osób, które powiedzmy w tej chwili są w Wielkiej Brytanii, a to jest rząd wielkości 900 tysięcy tych rejestrowanych, wybiera jednak inne kraje. Poza Polską, Holandia i Niemcy to są te główne kierunki. Ale skoro już mówimy o tych brakach na rynku i przemieszczaniu się pracowników, to czy rzeczywiście wisi nad nami taka groźba, że w pewnym momencie ten rynek pracy się załamie, jeśli odejdą stąd, jeśli wyjadą z Polski na przykład Ukraińcy?
No myślę, że takiego zagrożenia wprost nie ma. Natomiast ja ubolewam nad jedną rzeczą, iż jako państwo, jako władza, wspólnie zresztą z nami, stroną społeczną, nie ma programu integracji, programu, w jaki sposób mamy tutaj adaptować ludzi, którzy do nas przyjeżdżają w celach zarobkowych, a my chcielibyśmy, żeby oni zostali. Nie wiem, czy nie zetknęliście się państwo, przynajmniej ja osobiście, z jakimś dobrym programem, który zakładałby zarówno selekcję tych, których chcemy otrzymać z dobrą ofertą, po to, by u nas zostali i docelowo być może zostali w Polsce obywatelami. Tak? Nie ma.
Ja mogę powiedzieć o własnych spostrzeżeniach, jak robią to inne kraje. Przykładem mogą być kraje Emiratów Arabskich bądź Kataru, bogate kraje. Jak one sobie to rozwiązały? Wiadomo, że ci ludzie nie są stworzeni do pracy i tam trzeba na nich pracować. Są to ludzie bogaci, bogate społeczeństwa, bogate kraje. Byłem świadkiem, ostatnio będąc w Katarze, jak wylądował samolot z Filipin. Okazuje się, że cały samolot przyleciał ludzi do pracy, Filipińczyków. Oni byli w ten sposób zwerbowani, że są specjalistyczne agencje pracy, które są, załóżmy, zarejestrowane na Filipinach, w Malezji, na Dalekim Wschodzie, również w Nepalu i robią nabór pracowników specjalistów. Po takim naborze pracownik jedzie do danego kraju, w tym przypadku do Kataru, z zezwoleniem na pracę od króla i od razu z miejscem pracy, gdzie będzie świadczył pracę i na jakich zasadach. I to jest może rozwiązanie, żeby naszych fachowców wysłać w świat, czy zlecić agencjom międzynarodowym o wyszukiwaniu konkretnych fachowców i ściąganie u nich fachowców, a nie, że tak powiem, łapanka, byle kto się trafi, byle do naszego kraju i do byle jakiej pracy. Tylko można ten strumień jakoś wyselekcjonować wstępnie.
No to są klasyczni gastarbeiterzy, natomiast tu trzeba rozróżnić pomiędzy właśnie zatrudnianiem okresowym pracowników, a programem osiedleńczym dla tych, co do których jesteśmy zainteresowani, by oni na przykład ze względu na bliskość kulturową zechcieli zostać w naszym kraju dłużej bądź na stałe.
Ale więc też ze względu na kwalifikacje.
Także i ze względu na kwalifikacje. Tutaj ja nie widzę żadnej selekcji.
Pamiętajmy, że dzisiejszy rynek pracy tak naprawdę tą podstawową kompetencją to jest mobilność przestrzenna, ale też mobilność kompetencyjna. Jeżeli mówimy, że to, co decyduje o wyjazdach Polaków, migracji za granicę, to jest lepsze warunki płacowe, no i mówimy o Ukraińcach, którzy w takim dużej stopniu przyjeżdżają do Polski, to też są osoby, które pracują w tym kraju, podobnie jak my często za granicą, poniżej swoich kompetencji, poniżej swoich kwalifikacji. Czyli jadą tam ewidentnie dlatego, że otrzymują wyższe zarobki. Jeżeli mówimy o braku, o takiej ilości Ukraińców, czy oni ewentualnie mogą polski rynek pracy opuścić, pojechać gdzie indziej? Tak, jeżeli ten rynek niemiecki będzie dla nich korzystniejszy, to będziemy mieć spory odpływ pracy. Pamiętajmy też, że w dzisiejszych czasach coraz częściej mówimy o pracy zdalnej. Czyli jeżeli świat staje się globalną wioską, to wiele jakby czynności zawodowych, szczególnie w tych nowoczesnych technologiach, jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, mówimy o automatyzacji, robotyzacji, nie będą już jakby fizycznie wymagały pracy w określonym miejscu, pomieszczeniu, tylko tak naprawdę wiele z tych prac będzie wykonywane zdalnie. Na te wyzwania musimy tak naprawdę odpowiadać i znowu na ten temat powinniśmy rozmawiać z partnerami społecznymi.
Czy przypadkiem nie należałoby pomyśleć o innym rozwiązaniu dotyczącym płacy minimalnej? Bo jeżeli tylko w tej chwili ustalimy ten maksymalny pułap na 2020 rok, oczywiście znacznie podwyższony w stosunku do tegorocznego, to czy to jest w stanie powstrzymać chociażby młode osoby przed wyjazdami, czy nadal będą upatrywały w zagranicznych ofertach swojej ścieżki życiowej?
Kwota 3-4 tysięcy, bo takie padły kwoty i rozliczajmy, tak, trzymajmy za słowo. Dobry kierunek, trudno powiedzieć bez punktu widzenia związków zawodowych i tej strony pracowniczej, o to nam nie szło, bo przecież o tym mówimy. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i na poprzednich spotkaniach wprost zadawaliśmy pytanie. Oczekujemy debaty z ekspertami, panami profesorami, szkołami ekonomicznymi, które nam przedstawią, w jaki sposób to się przełoży i w jaki sposób w realiach makroekonomicznych to będzie przeprowadzone. Nie na zasadzie hasła, bo ono jest, nie odrzucamy go, jak najbardziej jesteśmy za, natomiast także, by nie popełnić błędu na poziomie makroekonomicznym.
Ja myślę, że znowu Rada Dialogu Społecznego to jest to miejsce, które corocznie debatuje się i ustala się podwyżkę wynagrodzenia minimalnego, prawda? I mi się wydaje, że zapowiedzi w kampanii wyborczej takich wielokrotności typu 3000, 4000, jeżeli chodzi o minimalne wynagrodzenie, no nie można potem mówić, że to jest tylko kampania społeczna, bo to chyba potwierdzą moi koledzy reprezentujący pracodawców, że w tym kraju rozbudza się oczekiwania płacowe wielu grup pracowniczych. I teraz pytanie, jak to się właśnie ma do sytuacji ekonomicznej tego kraju? To, co pan przewodniczący Chmielewski powiedział. Tak naprawdę my nie możemy rzucać w eter tego typu haseł bez gruntownej analizy gospodarczej. Jak to będzie skutkowało? Bo wszyscy chcemy więcej zarabiać. I wiadomo, że tutaj znajdziemy grunt wielu osób, które powiedzą, tak, chciałbym mieć określone wynagrodzenie. Natomiast pytanie, czy polska gospodarka jest w stanie w sytuacji, kiedy koszty pracy są jednym z ważniejszych elementów kalkulowania przedsięwzięć gospodarczych w tym kraju, po prostu jest w stanie to wytrzymać.
No dokładnie jest w tej chwili czas na to. Zakończyły się wybory, czekamy właśnie na panele eksperckie w tym temacie.
Proszę Państwa, minimalne tempo wzrostu pracy minimalnej na terenie całego kraju regulowane jest ustawowo zastosowaniem zapisanego w ustawie algorytmu, zgodnie z którym płaca minimalna nie może rok do roku wzrastać wolniej niż przewidywane tempo inflacji plus 2/3 tempa wzrostu PKB. Jest to algorytm matematyczny, z którego wynika, ile ma ta praca, płaca minimalna wynosić. I tutaj Rada Dialogu Społecznego razem ze związkami zawodowymi wcześniej ustaliła, że na przyszły rok minimalna płaca ma wynosić 2450 zł. No tutaj kampania, nasi decydenci w kampanii wyborczej przelicytowali nas, dali 2600, czyli do naszego 6,1% wzrostu płacy minimalnej dołożyli kolejne procent, w związku z tym płaca minimalna prawie 20% pójdzie w górę.
Dodajmy jeszcze, że strona związkowa różnie tam w zależności od centra, ale wnioskowała o nieco wyższe, o trochę wyższe.
Może wyższe, ale w każdym razie mamy już 2600, za rok 3000, później 2023 rok 4000. Proszę Państwa, my możemy sobie tak dawać, może być i 10 tysięcy minimalnej płacy. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma realna siła nabywcza złotówki. To, że my damy 4 tysiące pensji, to przykładowo euro będzie kosztowało 6,50 wtedy. Czyli nadal będziemy w ogonie za Niemcami. Nie w ten sposób my Niemców nie dogonimy. Jeżeli technologia nie pójdzie, rozwój gospodarczy do przodu i efektywność pracy, to, że my podniesiemy sobie pensje, gdzie nie mamy sztywnego kursu euro, nic nam absolutnie nie daje. Także tutaj ja bym był za tym, żeby jednak nasi decydenci z Radą Dialogu Społecznego z ekonomistami ten temat przedyskutowali, zanim podejmą takie decyzje o płacach minimalnych.
Ale ja mam tutaj jeszcze jedną uwagę, mianowicie już pojawiają się głosy, zresztą też i publikacje na ten temat już czytałem, że pracodawcy, dla których podwyższenie płacy minimalnej do 2600 zł brutto może być, przynajmniej dla niektórych w mniejszych firmach, dużym obciążeniem, że zastanawiają się nad tym, czy nie zmniejszać etatów poszczególnym osobom. To znaczy, żeby zamiast pełnego etatu...
Takie są wejścia, takie tak.
Tak, przechodzić na 3/4, przechodzić na pół. Oczywiście to będzie pociągało za sobą także konieczność zmniejszenia zakresu obowiązków, ale może... Mogą takie sytuacje wystąpić.
Oczywiście tak, to są wszystko półśrodki, natomiast miejmy jedną rzecz na uwadze. Płaca minimalna jest to dopiero wyznacznik płacy takiej, ile trzeba specjaliście wysoko wykwalifikowanemu zapłacić. Te wszystkie płace pójdą w górę. I także nie można tym tak bardzo szastać, moim zdaniem. To trzeba przemyśleć i tu z ekonomistami trzeba to ustalać, dlatego żeby tu nie rozchwiać naszej gospodarki.
No, płace pójdą w górę na pewno o 1,5% u tych osób, które będą uczestnikami...
Nie we wszystkich grupach, bo
PPK.
Nauczyciele niestety ten procent będzie niższy niż inflacja podwyżki zapowiadanej, bo jeszcze nie
zapowiadanej,
ale ja nawiązuję do pracowniczych planów kapitałowych, gdzie jeżeli pracodawca...
A tak.
Tak, no więc właśnie, jeżeli ktoś będzie uczestnikiem tego programu, no to wtedy
stopniowo
z urzędu jak gdyby 1,5% minus podatek będzie podwyżką, ale to tak na marginesie. Chciałbym teraz przejść do tematu, który jest...
No właśnie, pan redaktor, nie wiem, jaka to szkoła ekonomiczna, nie zetknął się pan z informacją, ale też czekam na to, aż ktoś się przyzna, która szkoła, jaka grupa ekonomistów dała materiał analityczny pozwalający takie dawać zapewnienia o tych 2600, 3000, 4000, bo...
Też jesteśmy
w takich sprawach. Autor,
o tych ekspertów.
Autor,
tak.
Ekspert.
No właśnie. No,
dobrze byłoby z nimi podyskutować.
Poszukamy, panie Marku, wspólnie. Poszukamy, panie Marku, wspólnie kiedyś. Przejdźmy teraz do bardzo ważnego tematu, również z punktu widzenia województwa lubelskiego, mianowicie do służby zdrowia.
Znaczy to był akurat temat wynagrodzenia minimalnego, bo pozorom też był ważny dla województwa lubelskiego, gdzie jeszcze więcej tych MŚP jest niż w innych.
I dalej jest. Ale panie Marku, prosiłbym, ponieważ mamy 8 minut do końca audycji, ja chciałbym ten czas poświęcić na służbę zdrowia, której pan jest zresztą też reprezentantem strony związkowej z racji wykonywanego.
Chyba nawet beneficjentem.
To pan powiedział. Chodzi o problemy w tej chwili w służbie zdrowia, o, nie chcę tego nazywać zapaścią finansową, ale na to może wskazywać chociażby zadłużenie placówek tzw. marszałkowskich, czyli szpitali wojewódzkich, które przekroczyło już 910 milionów złotych. Rośnie w ciągu miesiąca o 11 milionów, w ciągu dnia o 350 tysięcy, w ciągu godziny takie jak chociażby ta, którą przeznaczamy na naszą dyskusję, o 14 tysięcy.
14 tysięcy podane.
To są twarde dane. No i pytanie, na ile można z tego pata pewnego wyjść, bo czytając zapowiedzi o tym, jakoby reforma miała polegać na przenoszeniu oddziałów, między innymi łączenia oddziałów z różnych szpitali w jednym miejscu, trochę się boję, bywając ostatnio często niestety pacjentem szpitali, i to różnych, że nie jest to do końca przemyślane. A ponieważ mamy tutaj też członka Rady Społecznej szpitala, to chciałbym posłuchać tejże właśnie opinii. Czy jest w ogóle szansa na wyprowadzenie szpitali z zapaści?
Sytuacja jest zaniedbywana od wielu, wielu lat. Te długi nie wynikają też z samych zarządczych błędów, może tutaj, czy organów założycielskich, czy dyrektorów poszczególnych placówek, ale niedoszacowania procedur medycznych od wielu, wielu lat. One nie dają się ekonomicznie jakoś zrównoważyć. Fundusz płacowy wzrasta, ambicje, o których panowie tu wcześniej pracowników też mówili. Nie jest to sytuacja prosta i do uzdrowienia jak za przełożeniem różdżki. Myślę, że ilość szpitali w województwie lubelskim, ilość oddziałów jest wystarczająca. Może w poszczególnych specjalizacjach można by było popracować nad tym, żeby więcej tych specjalistów było. Natomiast no, odpowiednie pokierowanie zabezpieczeniem zdrowotnym, tu rola Urzędu Marszałkowskiego, na pewno Wydziału Zdrowia, czy to będzie z przesunięciami, czy bez, jak to ma być sytuacja bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, to już tutaj bym nie dyskutował, ale też chcielibyśmy, żeby to był jakiś spójny program, wreszcie spójny program, który wykorzystuje bazę chociażby 7 szpitali lubelskich, nie mówiąc w województwie, ile ich jest, żeby to było według jakiegoś harmonogramu. Tutaj koledzy wcześniej w foyer przed audycją wspominali o tym, że różnice płacowe, przypuśćmy pielęgniarek, są 1000 zł w jednostkach utrzymywanych właśnie, czy tam, gdzie organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski. Też nie może tak być, dlatego że pielęgniorki tak nam uciekają. Mówią, my odchodzimy od was, bo w szpitalu 2 ulice dalej. Ja mam o 1000 zł wyższą pensję i gdzieś to w ostatnich latach umknęło naszym zarządzającym i myślę, że tutaj trzeba nad tym najpierw popracować, skoordynować te usługi, bo naprawdę na nasze województwo, na ilość mieszkańców, tu poza napływem Ukraińców ze wschodu, co też jest ważnym problemem demograficznym, nie było jakiegoś wyżu demograficznego. Także zagospodarowanie tego, co jest, no ale w warunkach ekonomii, dlatego że no, te cyfry, które pan redaktor podał, są przerażające.
Proszę bardzo, Mirosław Kuczyński.
Chcę przypomnieć naszym słuchaczom, że do forum związków zawodowych należy Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, czyli myślę sobie, że mamy też z tego punktu widzenia pewien obraz sytuacji w służbie zdrowia. No i chciałbym powiedzieć, że naszym zdaniem nie jedynie, jak się mówi, wygórowane żądania płacowe pracowników służby zdrowia no powodują taką, a nie inną sytuację jednostek służby zdrowia. Mamy tego świadomość, że praktycznie procedury medyczne, które nie są co roku doszacowane, aktualizowana ich wycena, nadwykonania, które są i za które nie są regulowane rzeczy, czy koszty ogólnie funkcjonowania jednostek medycznych, one również generują w dużym stopniu tak naprawdę koszty utrzymania tego typu jednostek. No więc w takiej sytuacji koszty pracy są jednym z elementów. A dzisiaj już mówiliśmy, że wygórowane oczekiwania płacowe ogólnie w naszym społeczeństwie no powodują też określone roszczenia, ale to jest nie jedyny czynnik powodujący zadłużenie jednostek służby zdrowia, w tym szpitalu.
No, nie mówmy o wygórowanych, no tak, bo pewnie rzeczywiście pojedynczo są to wygórowane oczekiwania. Tylko jeśli wynagrodzenie będzie operowało gdzieś w granicach wynagrodzenia minimalnego, gotowość do nawet czasowego, to żadna to korzyść dla ochrony zdrowia, że ktoś na 3-4 miesiące wyjedzie do Norwegii, Anglii, Irlandii, gdzieś tam jeszcze, Włoch, bo wcale nie rzadko, i wróci do swojej pracy. Jaki sfrustrowany, bo wraca do tam, gdzie zarabia minimalne wynagrodzenie. A więc to wynagrodzenie musi być na tyle wystarczające, by ten komfort życia w Polsce nie zmuszał do szukania tej Norwegii i paru jeszcze innych atrakcyjnych dla Polski oferentów. To jakby rzecz jedna. Ja zwrócę uwagę na rzecz drugą, którą obserwuję od wielu lat, iż nawet przy dodatkowych środkach, gdy nie będzie gospodarza na poziomie regionu, organu odpowiedzialnego za koordynację, odpowiednie organizacje i dobre wykorzystanie tych dodatkowych środków. Właścicieli mamy gdzieś koło 27 czy 28, licząc każdy powiat oddzielnie. panie Zbyszku, jako przedsiębiorco, holding, który nie ma nad sobą głowy, która tym kieruje, ma szansę na dobre wyniki?
Nie, a więc
właśnie, brakuje gospodarza, organu odpowiedzialnego za to, by te środki wasze, nasze, moje też, które wpływają, były bardziej optymalnie wykorzystane, bo też i o to chodzi.
Ja zastanawiam się, czy nie należałoby wrócić do kiedyś popularnego dość pomysłu, żeby służba zdrowia była jednością, to znaczy, żeby nie było rozróżniana na to, że...
Przynajmniej jeden... ta publiczna, bo pan profesor zaraz tu się oburzy, bo jest sfera niepubliczna.
O tej mówię, żeby wszystkie jednostki...
świadczeń medycznych, pytanie...
On zatrzymał ten koszyk świadczeń medycznych
ze śmiercią profesora religii, który najwięcej zrobił w kierunku tego koszyka. Społeczeństwo powinno być jasno powiedziane, no, że za pewne procedury państwa nie jest stać zapłacić, więc niestety, no, będziemy musieli sięgnąć do własnych kieszeni, ale to niepopularne.
No więc brakuje gospodarza właśnie. Ostatnim chyba takim...
Ale jednego gospodarza.
Ostatnim może. Takim mądrym człowiekiem, niezależnym, zdolnym znosić także i super krytykiem był właśnie Zbigniew Religa, jako ten odważny. Nasz aktualny pan minister nie ma tej siły, ani ducha, ani politycznej, obawiam się.
W 37-milionowym narodzie można znaleźć godnych następców pana profesora.
Myślę, że warto, wręcz jest to
nieczne. Nie kierując się kwestiami politycznymi.
Ja nawet pytam, kto tu na terenie naszego województwa mógłby, czy chciałby być obdarzony przez nas zaufaniem, po to by był tym kręcącym, rządzącym na terenie naszego województwa lubelszczyzny.
Ale sądzą panowie, że ci, którzy w tej chwili dysponują szpitalami, zarządzają szpitalami, inaczej, są nadzorem właścicielskim dla szpitali, zgodziliby się na to, żeby przekazać te wszystkie swoje kompetencje?
No, czas na odważną dyskusję i na odważne decyzje. To jest zwrotny moment. Podzielam zdanie redaktora. Zwrotny moment.
I tym akcentem chyba zakończymy dzisiejsze, nie rozstrzygając oczywiście całego tematu, zakończymy dzisiejsze nasze spotkanie, naszą audycję Razem czy Osobno.
Zdrowia życząc wszystkim oczywiście.
Dziękuję w imieniu słuchaczy. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dr Marek Mielewski, zarząd regionu Solidarności. Dziękuję.
Jeszcze raz zdrowia życząc na te wszystkie okoliczności.
Mirosław Górczyński z Forum Związków Zawodowych.
Dziękuję państwu za uwagę.
Zbigniew Michalak, Lubelskie Forum Pracodawców.
Dziękuję bardzo za uwagę.
I dr Cezary Sawulski, pracodawca Lubelszczyzny Lewiatan. Dziękuję państwu za towarzyszenie nam przez minioną godzinę. Jacek Beniaszkiewicz, do usłyszenia.